Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Bardzo ważny dzień w historii Polski. 50. rocznica tragicznego Czarnego Czwartku w Gdyni. My w radiu nadaliśmy szereg reportaży na ten temat i jeden z nich, mimo że minęło 50 lat, był zatytułowany Dlaczego strzelali? Jak pan profesor odpowiedziałby dzisiaj na to pytanie?
Zastrzegę się, że nie należę do tych pierwszoligowych historyków grudnia, którzy siedzą w tej tematyce bardzo mocno i siedzą aktualnie. Ja kiedyś dość mocno zgłębiałem ten temat z perspektywy jednego ze środków, najmniejszego z czterech najważniejszych, bo łącznie było ich 40, czy kilkadziesiąt, dosłownie kilkadziesiąt ośrodków było objętych protestami i liczymy tutaj nie tylko grudzień, ale także styczeń, luty, cały ten pierwszy kwartał roku 1971. Wtedy już nie strzelano. Od razu dodajmy, że podjęto decyzję. Tak, mamy sytuację taką, że są cały czas podejrzenia, są cały czas domniemania i bardzo mocne poszlaki, bardzo mocne przesłanki do podejrzewania, że mieliśmy tutaj do czynienia z premedytacją władz, a ściślej części władz, które chciały doprowadzić do masakry. Chciały doprowadzić do licznych ofiar. No i oczywiście najprostsza konstrukcja przy tego typu założeniu spisku wewnątrz komunistycznych władz, tym dodajmy spisku, który objął nie tylko aparat partyjny, więc to nie jest tylko relacja na linii Edward Gierek i jego akolici, jego przyjaciele, właśnie nie tylko cywilni partyjniacy, ale także mundurowi, a Władysław Gomułka, ten, który został odsunięty, bo tu mamy taką prostą konstrukcję, no kto odniósł korzyść? I niewątpliwie odniósł korzyść Edward Gierek i jego najbliżsi, ale oczywiście mamy też bezpośredni udział, no aby strzelać trzeba mieć broń, trzeba umieć się nią posłużyć, trzeba umieć jej użyć i tutaj mamy niewątpliwie udział armii i policji. Policji bardziej jakby drugorzędny, chociaż w samej intrydze mogła odegrać komunistyczna policja i tu chodzi oczywiście o służbę bezpieczeństwa i milicję obywatelską i mogli ci funkcjonariusze odgrywać tutaj znaczącą rolę i niewątpliwie czy Kazimierz Świtała, czy Franciszek Szlachcic, czy funkcjonariusze szczebla lokalnego, Kolczyński, Pożoga, cała grupa, czy wówczas potem awansujący, tak jak w wypadku Pożogi, z wielką karierą. Otóż ci funkcjonariusze policji z całą pewnością odgrywali znaczącą rolę, ale najważniejszą, to zresztą będzie ostatecznie potem przez kilkadziesiąt lat głównym przedmiotem procesu, akurat wiekowo ci działacze szczebla cywilnego i partyjnego nie dożyli czasów możliwości oskarżenia ich w procesie, tak jak sam Gomułka.
Albo umierali przed osądzeniem,
tak,
prawda?
Nie dożyli czasów wolnej Polski, czy może Polski powoli wybijającej się na niepodległość, w której mogli zostać skazani. No to klasyczny przykład, ten na pewno najbliższy współpracownik Gomułki, Zenon Kliszko, na pewno tak jak Gomułka, typ brutalnego działacza komunistycznego, ze skłonnością ewidentnie do metod okrutnych, do metod bezwzględnych, trzymający się rzeczywiście uporczywie władzy. Przecież on umiera właśnie w 89 roku, a więc jakby żegna się z Polską Ludową, jeszcze nie doczekał po prostu nowych możliwości prawnych, czyli nie dożył, gdy mógłby zostać potencjalnie postawiony, to się faktycznie przecież stało dopiero w połowie lat 90. mógł zostać postawiony akt oskarżenia.
Wcześniej nie było takiej sytuacji. A panie profesorze, a spójrzmy jeszcze...
Doczekali tego wojskowi, bo oni odgrywają niewątpliwie rolę najważniejszą. Tu nie ulega wątpliwości, że generałowie, no oczywiście tam w tle kryją się też ci wojskowi, którzy są w Wojskowej Policji Politycznej. Mamy tam już na pewno obecność i aktywność Czesława Kiszczaka. On później przejdzie dopiero do MSW, wtedy on jest w tym wojskowym tak zwanym kontrwywiadzie. Za to niewątpliwie rola ministra obrony, generała Jaruzelskiego, niewątpliwie rola wysokiej rangi dowódców, którzy odpowiadali za te dywizje ściągnięte do Trójmiasta, za te dywizje pacyfikujące też później Szczecin. Tutaj ich rola, czy generała Krótszka, czy generała Łańcuckiego, czy innych funkcjonariuszy, zresztą ostatecznie akt oskarżenia sięgnął nawet jednego majora. Objął też generała Kamińskiego, dowódcę Pomorskiego Kręgu Wojskowego, tutaj na cały teren Polski Północnej, od Szczecina po Elbląg. To jego kompetencje przede wszystkim były. Jan Kamiński jest też tutaj figurą znaczącą, zresztą objętą aktem oskarżenia. Tam się jeszcze kilku pułkowników pojawia, zresztą ostatecznie dwóch zostało objętych tym aktem oskarżenia. No i wywikłał się cywil, który dożył, możliwości bycia oskarżonym. Na dodatek cywil ten jeden z najbardziej symbolicznych, bo realnie niewątpliwie większa odpowiedzialność spoczywa na Gomułce i na Kliszce i na Cyrankiewiczu. Pamiętajmy, to był premier. To nie jest osoba, którą oczywiście sytuuje się, że słabnąca, że odsuwana, że może o ograniczonych uprawnieniach, ale nie zdejmuje to z premiera odpowiedzialności generalnie chociażby za jakieś gesty, nawet tego typu zareagowania. Natychmiast w końcu te informacje docierały do centrali państwa błyskawicznie, ale pamiętajmy, Kociołek się tutaj wybił, czyli członków biura politycznego z tego najbliższego kręgu, no do niego należał także Bolesław Jaszczuk, ale to nie jego rola tutaj była. No za to Loga Sowiński na pewno, to był kolejny taki członek biura politycznego, też już nie dożył możliwości bycia oskarżonym, za to oni są tu na wybrzeżu. Pamiętajmy i Kliszko, i Loga Sowiński, zastępca Jaruzelskiego, jeden z zastępców, miał ich kilku, pojawiają się przecież tutaj, czy generał Korczyński, czy inni wysokiej rangi funkcjonariusze wojskowi Ministerstwa Obrony Narodowej są tutaj na miejscu, są na Pomorzu, są jakby dwa takie ośrodki decyzyjne. No, podkreśla się chaos, podkreśla się bałagan.
Właśnie, a panie profesorze, a tutaj...
W tym chaosie ukrywa się
jedną rzecz może powiedzmy. Wielu historyków mówi o bezprecedensowym okrucieństwie, brutalności milicji właśnie w Gdyni, w czwartek.
Używamy tego określenia bezprecedensowe, gdy porównujemy zachowanie, no załóżmy, milicji obywatelskiej tydzień wcześniej. Komunistyczna władza, komunistyczna milicja, gdy no, ktoś się jej naraził, była niejednokrotnie okrutna. Widzieliśmy to nawet nie tak dawno, jeśli porównamy 70. rok, 68. Potem zobaczymy to 10-11 lat później w stanie wojennym. To bezprecedensowe okrucieństwo pojawiało się cyklicznie, a ono było normą, przypomnijmy, szczególnie w okresie stalinowskim. Przecież większość tych funkcjonariuszy, większość tych ludzi, nawet gdy sami doznali na kilka lat, to weźmy Zenon Kliszko też kilkanaście miesięcy, tam lata 53-54, jest pozbawiony wolności. Gomułka jeszcze dłużej, no Cyrankiewicz akurat i cała grupa innych nie doznała pod tym względem żadnych tam uszczerbków na karierze i przerw jakichś tego typu. Za to niektórzy z nich też zasmakowali jakichś stalinowskich represji. Ale mimo to cała ta elita władzy, całe to dowództwo wywodziło się, a także młodzi działacze byli ukształtowani no właśnie w tym brutalnym podejściu, że stosuje się represje. Że to jest to, co rzeczywiście ujmowane jest, jest tutaj przypisywane podejście, szczególnie Kliszce, ale także Gomułce i generalnie tym starym komunistom, tym starszego pokolenia, czy tak ukształtowanym niektórym też młodym aktywistom z Zetępowskiego już zaciągu powojennego, że z kontrrewolucją się nie rozmawia, do kontrrewolucji się strzela. Tylko, że to nie jest do końca jakby, nie w pełni to oddaje istotę sprawy. Komuniści byli okrutni z natury. To była władza, która powstała z brutalnego założenia, z takiego bardzo brutalnego. Ten system polityczny, gdy się rodził w 17 i 18 roku, on od początku, pamiętajmy, też z jakimś współudziałem osób narodowości polskiej, to byli poddani wówczas głównie cesarza, no jak się rodzili, wychowywali się w cesarstwie rosyjskim, no weźmy Feliksa Dzierżyńskiego, jednego z czołowych twórców komunistycznej polityki politycznej, który ją kształtował od początku. Tortury, bezwzględność, szantaż, wszelkiego typu stosowanie siły było założeniem, które nie uległo likwidacji do końca. Pamiętajmy, komunizm upadał w poszczególnych krajach, o ile upadł, bo w niektórych się tak naprawdę wyłącznie przekształcił, ale jeżeli rzeczywiście jakoś tam no, upadł, przeformułował i weszła grupa postkomunistycznych, liczna działaczy do systemu, no, który zmierzał w kierunku demokracji, to, ale generalnie nawet pod koniec jeszcze stosowano tę brutalność. No my mamy kilka zabójstw, to nie jest tylko trzech najbardziej znanych księży, rok 89. Oni byli okrutni z założenia, nie chodzi o naturę, oni byli okrutni z założenia. Komunizm zakładał bezwzględność i brutalność. Właśnie no teraz tak to należy rozumieć to słowo, że komunista z przeciwnikiem, i tu nie używajmy niezrozumiałego dzisiaj już zupełnie słowa kontrrewolucja, tylko właśnie komunista z przeciwnikiem nie rozmawia, komunista do przeciwnika strzela. Dodajmy, jest to z potocznych powiedzeń, my to znamy w odniesieniu do świata kryminalnego. Z gangsterami się nie rozmawia, do gangsterów się strzela. Nie? No takie policyjne troszkę uproszczenie, że po prostu z tego typu ludźmi się nie negocjuje, z terrorystami się nie negocjuje, tylko po prostu się ich no, aresztuje, ich się zatrzymuje, ich się likwiduje jako ewidentne utrudnienie, jako ewidentne zagrożenie i niebezpieczeństwo. I w tym wypadku to bezprecedensowe okrutne
zachowanie.
Sięgnęła
po te narzędzia, które miała jakby wpisane w swoje DNA,
tak,
partia komunistyczna.
Oni mieli
tak?
to wpisane w, jakby tutaj w, no, w swoją tradycję. No to jest tak, w tradycji organów policyjnych, obojętnie jak one się nazywały, czy była to struktura Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czy była to struktura, tak jak już po tym odwilżowym, październikowym przełomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wydzieloną Służbą Bezpieczeństwa, czy była to Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, powyległa, dodajmy od razu tutaj operacyjnie i na wyższym szczeblu, no i bezpośrednio właśnie na tym w działaniach lokalnych, podległa
czyli
po prostu lokalnym.
Przemoc była ich normalnym narzędziem, tak?
Przemoc była ich normalnym, tylko że tutaj nie mieliśmy, no tydzień wcześniej nie mieliśmy takiej skali protestów i nie mieliśmy zachowań, które wzbudziły ich obawy o swoją władzę. Gdyby oni schwytali, no dwa tygodnie wcześniej kogoś, kto napisał na murze, czy pojawiały się napisy precz z władzą, precz z Gomułką, precz z komunistami, żądamy chleba, żądamy wolności, jakieś hasła, no chociażby przypominające zbrodnie z II wojny światowej, komunistyczne zbrodnie, bo niemieckie przecież były potępione, na przykład pamiętamy Katyń, no dosłownie noc pierwsza, podwyżki już są ogłoszone, już ludzie o tym wiedzą i pojawia się taki sławny, wielki, 10-metrowy napis precz z okupacją, z bolszewicką okupacją. To nie jest hasło ekonomiczne, to jest hasło polityczne i za takie hasło można było zostać pobitym, skatowanym i skazanym na ciężkie więzienie. Pamiętajmy, wyroki za no, próbę skorzystania z wolności słowa, nawet na satyrykach, sięgały w latach 60. kilku lat więzienia za przemycanie, za jakąś literaturę niezależną. Władza była bezwzględna. Także wtedy, gdy nie biła bezpośrednio, a wskazywała. Za to to, co zobaczyliśmy rzeczywiście w Gdyni, bo to pamiętajmy, okrucieństwo dotyka w Gdynie tak naprawdę już ta akcja rozbicia komitetu strajkowego gdyńskiego jest tak naprawdę niezwykle brutalną operacją. Także gdynianie no, z 15 na 16 grudnia już mogli też zobaczyć, czy część gdynian, ich reprezentacja, mimo że w mieście jest spokój, że generalnie nie udało się tutaj, czy może nie uruchomiono jakichś takich działań prowokacyjnych lub nie pojawiły się elementy klasyczne, silne, chuligańskie, bo tego typu wątki do dzisiaj mamy podejrzenia, nie mamy dowodów i co do Elbląga, i co do Gdańska, i co do Szczecina. Znaczy dowody częściowe, ale nie mamy takich stuprocentowych, które by pozwoliły pokazać cały scenariusz. Są przesłanki i poszlaki dotyczące udziału i aktywności. Być może nie wszyscy chuligani przyszli tam tylko ze względów jakby przyczyn chuligańskich, okazja czyni złodzieja i tym podobne, ale niektóre elementy...
Zorganizowanej prowokacji, tak?
Tak, mogły być zorganizowane. I tutaj oczywiście to dawało powód do brutalnej represji, tylko pamiętajmy, brutalność jest od początku. Realnie 14 grudnia po południu, wieczorem, mamy już do czynienia, to jest oczywiście Gdańsk, z bardzo dużą brutalnością i ona się nasila następnego dnia i potem jakby w ramach kontrakcji pojawia się oczywiście to oczekiwanie na odwet. Ale tak, historycy do dzisiaj mówią, jeszcze nie wszystko, co być może w partii powstało, zostało ujawnione. Wiadomo, że wisiała groźba osądzenia i procesu nieprzerwanie na całą dekadę. Potem drugą dekadę, chociaż już raczej zapomniano o grudniu, szczególnie, że przysłoni go stan wojenny, ale niewątpliwie no, motywacji ani komunistyczni aktywiści, nazwijmy pionu cywilnego, tacy no, wokół Edwarda Gierka, tego głównego korzystającego na odwołaniu Gomułki, czyli tego, kto tutaj miał jakieś sprawstwa, ale nikt z nich nie miał powodu ujawniania danych. No wojsko, które miało bezpośrednio krew na rękach, szczególnie wojsko, ale także współudział Milicji Obywatelskiej jest tu ogromny, miało tą krew tych pobitych, bo na pewno najwięcej osób zostało pobitych, pamiętajmy, to są łącznie setki, na pewno przekracza to 1000. Tutaj operujemy setki w każdej z miejscowości, szczególnie tych właśnie dużych objętych od Szczecina po Elbląg, objętych tymi protestami. I to pobicie to już była głównie robota właśnie nie wojska, ale brudna robota, okrutna praca.
Milicji, która dokładnie milicji. Albo w prezydium w Gdyni, albo na komendach, na komisariacie między innymi w centrum Gdańska.
I w różnych miejscach i w aresztach, gdy zatrzymywano, czy wywożono no,
były
no,
całe,
do więzień.
Tak, były tak, całe polowania na ludzi.
Tak.
Panie profesorze...
To, czy Wejherowo, czy Sztum, czy Kurkowa.
Ale panie profesorze, żebyśmy trochę też wyszli do przodu z tego czarnego czwartku. Mówi się, że bez wydarzeń grudniowych 70 roku nie byłoby Solidarności. Wiele osób nie zaangażowałoby się w taką walkę z systemem komunistycznym. Czy rzeczywiście ta legenda grudnia, ta tragedia, która się stała, przyczyniła się do tego, że ten związek w 1980 roku można było założyć sprawnie, można było iść tą drogą pokojową, która ostatecznie przyniosła zwycięstwo. Czy to rzeczywiście jest taka relacja? Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powiedział w Gdyni, że jesteśmy winni tym stoczniowcom wdzięczność za determinację, odwagę, za wszystko, co uczynili, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Czy rzeczywiście ta relacja jest tak widoczna?
Na pewno ogromnie jest widoczna i podkreślmy jedną z najistotniejszych cech grudniowych protestów. Zaczęło się przecież od domagania przez grupy pracownicze, dodajmy nie tylko robotnicze, po prostu pracownicze, tam byli inżynierowie, technicy, średni personel, brygadziści, do tego się dołączyła, pamiętajmy, inteligencja wśród ofiar, pamiętajmy, byli studenci, chociażby tutaj na terenie Trójmiasta, dwójka studentów. Domagano się rozmów z władzami, domagano się w sposób pokojowy, i to jest cała ta pierwsza faza, pokojowy rezygnacji z tej drakońskiej podwyżki. Wiadomo, że tu można iść w kierunku negocjacji. Władze mogły ograniczyć chociaż iska. Nie musiały całości, mogły jakoś częściowo pójść na rękę obywatelom, i przede wszystkim rozmawiać. Co władze zrobiły? Zamiast rozmowy, po krótkotrwałych czasami rozmowach, ta postawa przewodniczącego Jana Margańskiego w Gdyni jest taka imponująca, ale pamiętajmy, to była chwilówka, tylko chwilówka, zresztą całkiem niezłą później karierę, odsunięty wprawdzie tutaj z wybrzeża, ale pan Margański robi, jego ostatecznie ta władza traktowała całkiem nie najgorzej, i za to bardzo szybko władza wycofuje się z tego, czy to w spokojnej Gdyni, czy w mniej spokojnym Gdańsku, ale to tam się w ogóle nie wycofuje, tylko po prostu bardzo szybko okazuje się, że władza nie chce rozmawiać. To samo się dzieje, to najbardziej chyba znane jest wystąpienie przewodniczącego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie, że on z Motłochem nie będzie rozmawiał. Tam mają też zresztą swój czarny czwartek 17 grudnia i zaczyna się tragedia, która trwa także w następnych dniach, i cały dramatyczny przebieg wydarzeń ze swoistą ripostą miesiąc później, gdy Szczecin jakby został chwilowo wygrany, bo znowu, protesty społeczne trwały w Polsce przez grudzień 70 roku, chodzi o drugą dekadę przede wszystkim, około tygodnia, w niektórych miastach tylko kilka godzin czy jeden dzień, ale objęły cały kraj od Białegostoku po Wałbrzych, skraj państwa po drugiej stronie, duże miasta jak Wrocław, jak Kraków, nawet Warszawa, czy małe miejscowości, mniejsze miejscowości, Dzierzgoń, Nysa, Oświęcim, czy innego typu ośrodki o dużo mniejsze niż Elbląg nawet. I ta wielka skala protestów, wielki zasięg protestów i duże ich poparcie przeciągnęło się na następny rok. Szczególne znaczenie miało dołączenie się gigantycznego środka przemysłowego i ogromnych rzesz wielotysięcznych pracowniczych, jakim był Ośrodek Łódzki, i to już jest rok 71. I łącznie te wielkie protesty przecież doprowadziły do sukcesu. Władza, nie tylko, że się zmieniła zła władza, w sensie liczono na to, że teraz jeśli będzie tym pierwszym, najwyższym, już nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale w państwie, bo on przedtem miał też oczywiście w duże wpływy, Edward Gierek wchodził do tych gremiów kierowniczych w biurze politycznym, ale że on teraz będzie osobą, która może tak sprawnie i tak zamożnie, jak udało mu się na tle innych regionów Polski zorganizuje, jak na Śląsku było, tam był poziom życia dużo lepszy, warunki pracy, pominąwszy te najsłabsze kopalnie, były generalnie korzystniejsze, a więc można było zakładać, zastąpił gorszego urzędnika, dużo gorszego, zastąpił i starszego też wiekiem, z dużo większą ilością zbrodniczych działań, czyli Gomułkę, jego ekipę, zastępuje młodszy i zastępuje być może sprawniejszy.
I może mniej dogmatyczny, tak liczono
mamy
wtedy,
tutaj,
prawda?
Coś w rodzaju sukcesu i takiej lekcji. Jak się zorganizujemy, czy może ściślej, jak zbuntujemy się, jak zaprotestujemy, tylko wybrano już w roku 80. mamy tę inną formułę buntu. Pamięć o tym, że na ulicy jest dużo łatwiej do rozmaitych manipulacji, do działań represyjnych władz, wręcz do otwarcia ognia, do pojawienia się chuligaństwa albo nasłanych pseudochuliganów, czyli prowokatorów, że pojawi się rabunek sklepów, to wszystko zachęcało do tego, aby zmienić formułę, ale nie byłoby sierpnia bez tych doświadczeń wcześniejszych protestów. One powoli konstytuowały, a jeszcze dodajmy, że akurat w wypadku sierpnia mamy taką powtórkę geograficzną. Mamy dokładnie, jeżeli spojrzymy na tę logistykę, to te same wielkie zakłady pracy, one są będą porównywalne.
Stocznie w Trójmieście, Szczecin i górnicy protestujący.
Mamy kilkunastotysięczne, gigantyczne ośrodki. Pamiętajmy tu 16 tysięcy. Później w roku 80. to jest cały czas gigantyczna fabryka, jaką jest Stocznia Gdańska. Mamy ponad 10-tysięczny zakłady mechaniczne, zamek elbląski. Mamy ogromne stoczniowe kombinaty też o kilkunastu tysiącach pracowników, Szczecin Warski i Komuna Paryska Gdańska. To jest taki ośrodek pracowniczy wielki, który wróci do tej swojej roli, upomni się oczywiście o krzywdę, o sprawiedliwość, bo pamiętajmy, oni chcieli rozmawiać. ci występujący, wychodzący na ulicę, idący pod komitety, pod siedziby władz, pod prezydia, czyli pod władze administracyjne, tam gdzie ci wcześniej no, prezydenci miast, czy tam no, jak burmistrzowie, nazwiemy to dzisiaj, to ci przewodniczący prezydiów rad narodowych, czy wojewódzkich rad narodowych, tak jak wojewoda. Otóż z tymi funkcjonariuszami, z tymi urzędnikami chciano rozmawiać. To się nie powiodło. Ta władza okazała się pod tym względem niezdolna do dyskusji reformy. Wobec tego ta Solidarność organizuje się 10 lat później w formule już bardziej zabezpieczonej. Ona wie, do czego jest zdolna władza, ale też na pewno dużo bardziej się zabezpiecza przed jej represjami. Zresztą, jak się okazuje, powstaje ruch niezwykle masowy, niezwykle duży. Znowu troszkę wraca ta mapa z okresu protestów 70. i 80. roku, tylko że ona się jakby nakłada już na cały kraj. Tak naprawdę nie ma ośrodka, gdzie byłby większy zakład, większe środowisko pracownicze, w którym by się nie narodziła Solidarność.
Pod tym względem, no i to, panie profesorze, musimy tu niestety postawić już kropkę, ale to rzeczywiście widać, jak Solidarność wyciągnęła wnioski z grudnia 70 i jak w końcu porozumienia sierpniowe...
Kontynuowała tradycję o naprawę Polski. Kontynuowała tradycję protestu przeciwko złej władzy. Genezą długą grudnia jest 25 lat złej władzy. Pamiętajmy, 25 lat komunizmu. Precz z komunizmem, precz z Gomułką. To oznaczało, my chcemy Polski innej niż ta obecna, niż ta totalitarna,
zależna od Rosjan. I na Pomorzu zawsze o tym doskonale pamiętaliśmy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Pozdrawiamy.